Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu po ataku nożownika. Wczoraj wieczorem został on zaatakowany przez Stefana W., który wtargnął na scenę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Paweł Adamowicz trafił do szpitala po reanimacji. Lekarze przegrali jednak kilkunastogodzinną walkę o jego życie. Z całego świata spływają kondolencje dla pogrążonej w żałobie rodziny prezydenta Gdańska. Zagraniczne media podkreślają, że jego śmierć wywołała w Polsce szok. Polacy zbierali się w poniedziałek na modlitwie w intencji zamordowanego polityka. W wielu miejscach odbyły się zgromadzenia przeciwko przemocy i nienawiści. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z liderami partii politycznych. Początkowo Andrzej Duda chciał zorganizować jutro w Gdańsku milczący marsz przeciwko przemocy i nienawiści. Po rozmowach podjęto jednak decyzję o oddaniu czci politykowi podczas pogrzebu. Tego dnia będzie obowiązywała żałoba narodowa. W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele PO, SLD oraz szef partii Teraz Ryszard Petru. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła całym społeczeństwem. Pasterz zaapelował, by nie wykorzystywać jej w celach politycznych. Prokuratura postawiła 27-letniemu nożownikowi zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnionego przestępstwa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Stefana W. W przeszłości był on karany za napady na banki. Możliwe, że jest on chory psychicznie. Grozi mu dożywocie. Prokuratura sprawdzi także organizację imprezy, w której brał udział m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku nie był zgłoszony jako impreza masowa. Na jej organizację wyraził zgodę gdański magistrat. Pojawiają się jednak pytania m.in. o reakcję ochrony. Dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o wszczęciu kontroli w agencji, która ochraniała koncert. A w związku z zamordowaniem prezydenta Gdańska Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed nami pozostałe wiadomości w serwisie informacyjnym. Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że razem z resortem finansów analizuje postulaty płacowe oświatowych związkowców. Jak zaznaczyła, postulaty te są bardzo kosztowne. Zaapelowała do związkowców o spotkanie się w połowie drogi. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych domagają się podwyżek w wysokości 1000 zł. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwrócili się do premiera m.in. o wyłączenie spółki spod nadzoru Ministerstwa Energii oraz zmianę reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej firmy. Związki chciałyby też spotkać się z szefem rządu. Strona społeczna sprzeciwia się zmianom w zarządzie spółki. Związkowcy powołali sztab protestacyjno-strajkowy i zapowiedzieli protesty. Ich zdaniem zmiany są nieuzasadnione. Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe weteranom walk o niepodległość Polski i osobom zasłużonym za działalność na rzecz środowisk kombatanckich. Rzeczpospolita w tych odznaczeniach wyraża swoją wdzięczność wobec najlepszych córek i synów narodu polskiego, powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość, w której udział wzięły rodziny odznaczonych, odbyła się w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W ubiegłym roku sprzedano obligacje oszczędnościowe za rekordową kwotę 12 miliardów 700 milionów złotych, w grudniu za ponad miliard złotych, wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Na marzec bieżącego roku resort zapowiada losowanie premii związanych z tak zwanymi obligacjami premiowymi. Dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności, 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótko. Agencja Standard & Poor's utrzymała szacunki dynamiki wzrostu PKB i poziomu deficytu sektora finansów publicznych Polski na lata 2019-20. Tak wynika z raportu agencji. Według Standard & Poor's PKB Polski w 2019 roku wzrośnie o 3,4%, a w 2020 o 3%. Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 1,5% PKB, a w 2020 roku 2% PKB. Agencja przedstawiła po raz pierwszy prognozy wskaźników na 2021 rok. Wynika z nich, że polska gospodarka utrzyma w tym okresie tempo wzrostu i poziom deficytu sektora z 2020 roku. Polska i Litwa zorganizują negocjacje w sprawie handlu wieprzowiną, poinformował premier Litwy Saulius Skvernelis po telefonicznej rozmowie z premierem polskim Mateuszem Morawieckim. W połowie grudnia Polska wprowadziła zakaz importu wieprzowiny z Litwy z obszarów objętych ograniczeniami tzw. stref czerwonych afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi Litwa wspominała o działaniach odwetowych. Przedstawiciele krajów unijnych mają rozmawiać jutro w Brukseli o projekcie nowelizacji dyrektywy gazowej, która dotyczy gazociągu Nord Stream 2. Poprawka do dyrektywy gazowej, jaką zaproponowała jesienią ubiegłego roku Komisja Europejska, przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium unijnym podlegają przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich regulacji osłabiłoby rentowność Nord Stream 2. Do Mariupola w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy we wtorek udadzą się szefowie MSZ-u Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wizyta ma na celu zapoznanie się z obecną socjalną i gospodarczą sytuacją w tym regionie. Konflikt zbrojny w Donbasie rozpoczął się wiosną 2014 roku, gdy wspierani przez Kreml separatyści ogłosili powstanie dwóch tzw. republik ludowych. Od tego czasu zginęło w rezultacie konfliktu ponad 10 tysięcy osób. Chorwacki rząd oficjalnie wycofał się z wartej 500 milionów dolarów transakcji zakupu 12 używanych myśliwców F-16 od Izraela. Powodem są obiekcje Stanów Zjednoczonych wobec tej umowy. Kongres USA dał do zrozumienia, że Izrael musiałby usunąć z maszyn nowoczesne systemy elektroniczne. Sąd w Pradze skazał 71-letniego emeryta Jaromira Baldę na 4 lata więzienia za wykolejenie dwóch pociągów w 2017 roku. Zostawił ulotki sugerujące, że sprawcami byli radykalni islamiści. Nikomu nic się nie stało, sprawca przyznał się do winy. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.